przy gorącym stole.
Kłania się Państwu nisko w poniedziałkowy już wieczór, ciemno za oknem. No i pewnie trochę ciemno też w naszych duszach, bo informacje dosyć niepokojące. Polska od soboty znajduje się w żółtej strefie. Dość gwałtownie wzrosła statystyka tych ogłaszanych zakażeń na temat koronawirusa. No i ten temat trochę przycichł, a teraz na powrót zdominował nasze rozmowy, dyskusje publiczne, polityczne, pewnie domowe także. O tym będę rozmawiał z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Przy telefonach są z nami Justyna Socha, która reprezentuje Konfederację. Dobry wieczór Pani.
Dobry wieczór.
I poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się Panie Pośle.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Pani Justyno, pozwoli Pani zacznę od, tym razem wyjątkowo od posła Marcina Porzucka, tym takim formalnością grzecznościową na chwilę nie dam zadośćuczynić, bo mam pytanie dotyczące decyzji premiera, sobotniej decyzji, na którą wszyscy czekali. Chodziły takie pogłoski, że wracamy do nauczania zdalnego w szkołach, albo przynajmniej część uczniów będzie uczyła się z domów. Tymczasem taka decyzja nie zapadła i jest tak, jak było. Panie pośle, to jest zaskoczenie. Wiele osób uważa, że jeżeli mówimy o koronawirusie, a to oczywiście też jest temat, czy w ogóle jest koronawirus, o tym pewnie będzie mówiła Justyna Socha, no to takim źródłem, jak wskazują epidemiolodzy, są głównie szkoły dziś.
Właśnie
zawiesiłem głos, żeby pozwolić panu odnieść się do tego, bez puenty.
Szanowni Państwo, no, nie ma wątpliwości, że przy wszystkich złych rzeczach koronawirusa akurat to, że dzieci przechodzą zakażenie, chorobę dość łagodnie, to jest pozytywna sprawa, natomiast faktycznie są przekaźnicy. My mamy tego oczywiście pełną świadomość, ale tylko, że no, jeżeli zaczniemy zamykać szkoły ponownie, tak jak miało to miejsce na wiosnę, to de facto zaczniemy wprowadzać drugi lockdown na to polska gospodarka. A de facto pewnie w niewiele później polska służba zdrowia i cały szereg innych elementów funkcjonowania państwa, no na to nie możemy sobie pozwolić, dlatego że wprowadzenie zamknięcia szkół powszechnego, bo oczywiście jest to w tym momencie możliwe, tam gdzie jest taka konieczność, około 2% szkół pracuje zdalnie w tym momencie.
No takie są dane faktycznie.
No niemniej jednak, jeżeli miałoby to być powszechne, no to oznaczałoby, że kilka milionów rodziców nie idzie do pracy. No to by oznaczało olbrzymie straty gospodarcze, zarówno dla budżetu państwa, ale także być może przede wszystkim dla budżetów domowych tych rodziców. Dlatego na to się nie decydujemy. Decydujemy się na inne kroki, które są znacznie mniej uciążliwe. Oczywiście no nie są komfortowe, bo ta epidemia w ogóle nie jest komfortowa dla nikogo, ale jednak czym innym jest noszenie maseczki, dystans, dezynfekcja, czym innym jest de facto uziemienie rodziców, mówiąc już tak kolokwialnie, w domach i konieczność tego, aby opiekowali się dziećmi i pomagali im w tym zdalnym nauczaniu, bo oczywiście to nie tylko szkoła, to nie tylko nauka, ale także wychowanie i pewna opieka na te wiele godzin, głównie tych przed- i popołudniowych, gdy rodzice są w pracy. Dlatego na to się nie zdecydowaliśmy i mam nadzieję, że dzięki tym daleko posuniętym rozwiązaniom, które oczywiście funkcjonują na całym świecie, czy w większości krajów świata, no mam nadzieję, że uda się powstrzymać rozwój tej epidemii.
Pani Justyno, jak domyślam się, pani tylko przyklaskuje tej decyzji, że szkoły nie pozostaną zamknięte, że normalnie uczniowie do szkół idą.
Oczywiście to jest konieczne dla naszych dzieci, żeby mogły zdrowo się rozwijać wśród swoich przyjaciół w szkołach. To jest potrzebne przede wszystkim dla ich zdrowia psychicznego. Jestem mamą czwórki dzieci, więc coś o tym wiem. Natomiast ja do pana posła mam takie pytanie, jako przedstawiciela też opcji rządzącej. Kiedy doczekamy się dowodów naukowych, stanowisk lekarzy, konkretnych tytułów, publikacji naukowej, które uzasadniają te wszystkie obostrzenia i restrykcje, które w tej chwili nas spotykają, chociażby ten tak zwany żółty lockdown.
Tak, przypomnę, od soboty jesteśmy w żółtej strefie i teoretycznie w przestrzeni publicznej wszyscy musimy nosić maseczki.
Czekam na konkretne nazwiska naukowców, konkretne, mogą być po angielsku, tytuły publikacji naukowych. Jeśli pan poseł je poda, może nawet Radio Poznań mogłoby je opublikować na swojej stronie pod dzisiejszą rozmową, bo zarówno Stowarzyszenie Stop, którego jestem prezesem, jak i środowisko naukowe lekarskie, chociażby profesor Ryszard Witkowski, który skierował do ministra zdrowia list otwarty, wymieniając 30 profesorów, którzy są gotowi w każdej chwili podjąć debatę w ministerstwie i doradzać ministrowi zdrowia. Nie są wysłuchani i do tej chwili nie znamy też nazwisk ekspertów, którzy doradzają ministrowi Niedzielskiemu w kwestii tego wszystkiego, co teraz z decyzji, które są podejmowane, a są niszczące dla gospodarki, dla obywateli.
To w takim razie ja przekierowuję to pytanie do posła Marcina Porzucka. Panie pośle.
Szanowni Państwo, no komentarze osób o tytułach doktorskich i profesorskich, które komentują to, co dzieje się od pół roku w Polsce, na świecie, jest bardzo wiele. Wystarczy włączyć każdy serwis informacyjny, czy to radiowy, czy telewizyjny, niezależnie czy jest to stacja komercyjna, czy publiczna. Natomiast przyznam szczerze, że przez ostatnie miesiące wielokrotnie spotykałem się w mediach, na dyskusjach z opozycją, tą opozycją, która twierdziła, że nasze czynności są zbyt słabe, że powinniśmy zamknąć kraj. Na przykład ostatnio pan Kosiniak-Kamysz, zdaje się, zażądał wręcz zamykania szkół. Także wiele wielu posłów i oraz polityków Platformy, Lewicy mówili, że powinniśmy jeszcze dalej sięgać. No tutaj się okazuje, że pani Socha po raz kolejny sięga do tych samych argumentów, czyli nie uznaje tych profesorów, doktorów, którzy wypowiadają się, konsultantów krajowych, konsultantów wojewódzkich, którzy zajmują się chorobami zakaźnymi. Natomiast kontestuje. No są tacy ludzie, którzy mówią o tym, że wierzą w to, że Ziemia jest płaska, wierzą w to, że jest... Mamy smogi, ale ja panie przerywałem, że są smogi kondensacyjne z samolotów, że szczepionki szkodzą, a nie powody. No ja pani powiem tak, no akurat pierwszy mąż i dwójka dzieci mojej prababci zmarli na przełomie lat 20 i 30 właśnie dlatego, że nie było szczepionek na bardzo proste choroby. Natomiast ja znam osobiście i to bardzo bliskie mojej rodzinie mojej żony, jej siostra 30-paroletnia, która pracuje w służbie zdrowia w Wielkiej Brytanii, miała koronawirusa i bardzo ciężko go przechodziła. To było takie, można powiedzieć, ciężkie zapalenie płuc. Więc pani opowieści o tym, że nie wiecie, nikogo nie znacie, kto jest chory na koronawirusa. Jeżeli już ktoś umiera, no to umiera na choroby współistniejące. Ja czytam nawet na pani Facebooku takie historie. No powiem tak, no ja jestem ciekawy, jak wytłumaczyć to, że rząd, czy to polski, czy jakikolwiek rząd na świecie, miałby interes w tym, aby zamykać gospodarkę, aby tworzyć sobie olbrzymi problem z zarządzaniem państwem, zarówno pod względem medycznym, jak i pod względem gospodarczym. No i tam słyszę o jakimś nowym porządku światowym, bo takie państwa środowisko mówi jakieś takie, nie wiem, rzeczy na pół, nie wiem, tajemnicze, czarodziejskie prezentujecie. No, na dobrą sprawę wydaje mi się, że naprawdę rząd polski bardzo dobrze radzi. Znaczy, bo ja szanuję moją tutaj uczestniczkę debaty, natomiast no jednak poza tym myślę, że nasi słuchacze chcieliby poważnie porozmawiać, a nie na zasadach jakichś sabatu czarownic.
Ja już przekazuję zdanie...
O ważne sprawa, bo to jest wiele ważnych spraw do poruszenia.
No, dobrze, to, ale prawem odpowiedzi Justyna Socha oczywiście w tym momencie. Może pani Justyno, jedno tylko zdanie powiem. To jest taki rodzaj emocji dużych, że właściwie państwo mi ułatwiacie. Nie muszę wiele mówić. Wystarczy, że państwo się do siebie odnosicie, przekierowuję
tak,
zdanie. Bardzo proszę pani Justyno, proszę, może się pani ustosunkować, bo na pewno ma pani ochotę.
Panie redaktorze, tak, sabat czarownic, tak, faktycznie zamknięcie ust, no już na wiosnę konsultantom krajowym i wojewódzkim przez minister Szczurek-Żelazko jest bardzo podobne do palenia na stosie. W tej chwili zamknięte usta mają lekarze, naukowcy, nie są dopuszczani do debaty i w mediach publicznych, no jakieś tam w TVP-ie malutkie przestrzeń, warto rozmawiać, znalazło. Więc ja tutaj zacytuję doktora Pawła Bosiukiewicza, który mówi o tym, że izolacja, kwarantanna, masowe testowanie, zamykanie w kwarantannie zdrowych osób doprowadzi do tragedii. Paraliż szpitali, które w tej chwili są zamykane ze względu na kwarantannę zdrowych osób, tak, lekarzy. Cytuję jeden z jego tweetów. To są ciągi przyczynowo-skutkowe różnych ad hocowych procedur opierających się w skrócie o założenie, że COVID jest co najmniej tak groźny jak Ebola. Zacznijmy traktować tę chorobę z każdą inną infekcją.
Ale nie jest to bardziej śmiertelna choroba jednak niż grypa, no bo te dane wskazują na wyższą śmiertelność, jakby
Panie
nie patrzeć.
Panie redaktorze, głos właśnie wspomnianych przeze mnie profesorów, lekarzy polskich, również zagranicznych, cytowanych szeroko w mediach, bardziej niezależnych niestety tylko, mówi, że to jest porównywalne do sezonowej grypy i ten cały lockdown, kwarantanna...
Statystyki są wyższe, jeżeli pani weźmie. Ja mówię tylko czystych liczbach.
Panie redaktorze, nasze stowarzyszenie pomagało osobom, których bliscy zmarli przez brak udzielenia pomocy w oczekiwaniu na wynik testu PCR. I to są ofiary, których nie powinno być. Odsyłam do najnowszej deklaracji w Great Barrington, którą napisało 3 epidemiologów ze znanych uniwersytetów, między innymi Oxforda.
Tak, to jest znana już deklaracja. Tak, sporo tak. Przyłączyło się do niej rzeczywiście. Jakaś jest grupa naukowców, która podpisała tę deklarację. I to jest fakt. Natomiast chciałbym sprowadzić
Ale
tego...
Panie redaktorze, jedno zdanie.
Proszę.
Nie uzyskałam listy publikacji, nazwisk naukowców i tytułów. Liczę, że pan poseł podeśle panu redaktorowi i będzie to opublikowane na stronie z naszą rozmową.
To zaraz damy jeszcze prawo odpowiedzi posłowi Porzuckowi. Tylko jedno ważne zdanie, bo musimy to sprowadzić do naszych tu bieżących, aktualnych wydarzeń. Od soboty mamy żółtą strefę. W weekend były także protesty przeciwników noszenia maseczek, również w Poznaniu. Manifestanci nie zakrywali twarzy, nie zachowywali dystansu, który jest wymagany przez służby sanitarne. Posypały się mandaty. Tych mandatów było prawie 800, jeśli chodzi w całym kraju od wprowadzenia żółtej strefy. W Wielkopolsce 300... Nie, ojej, wydaje mi się, że w całej Wielkopolsce, to są nawet dane chyba z Wielkopolski, to 800 osób. Do tego jest w Sejmie grupa posłów, która pewnie będzie ukarana za to, że nie nosiła maseczek. No to o tych maseczkach porozmawiajmy w takim razie, bo to jest taki najbardziej widomy wyraz zmiany tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach.
Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o tę kwestię, to przede wszystkim nie chodzi o mandaty, nie chodzi o to, co mówi policjant, co mówi lekarz, co mówi inna osoba, czy po tym bardziej polityk, natomiast no, powinien być to wyosobny. Ja się bardzo cieszę, że absolutna większość Polaków ma świadomość tego zagrożenia, które jest. No, niestety biologia przy tym wirusie tak to ukształtowała, że to nie jest tak, że ci, którzy nie noszą, są najbardziej narażeni, bo gdyby tak było, to abstrahując od obciążenia służby zdrowia, mógłbym powiedzieć, chcą, niech się narażają. Natomiast niestety jest tak, że to właśnie ci ludzie, którzy nie noszą maseczek, narażają te inne osoby. To wiemy, jak to wygląda, że to właśnie osoby nie noszące maseczek przenoszą czy zakażają dodatkowe osoby. Naprawdę można w prosty sposób ograniczyć to. No, w skali z całego kraju, jeżeli wszyscy byśmy nosili non-stop maseczki w przestrzeni publicznej i zachowywali dystans, to bylibyśmy w stanie zminimalizować ryzyko zakażenia, co przy kilkudziesięciu milionach osób naprawdę by dało dobry efekt. Ale tak jak powiedziałem, to nie jest kwestia kary, to nie jest kwestia zaleceń, to jest kwestia zdrowego rozsądku. Nie ma takiej służby zdrowia na świecie, nie ma takiej policji czy innych organów ścigania, które są w stanie to wyegzekwować. To musi wyegzekwować zdrowy rozsądek. Jest taka niszowa grupa tych osób, tak jak mówię, no szkoda, że państwo nie narażacie siebie, tylko te wszystkie inne osoby, które są skazane czasami na to, aby w waszym towarzystwie przebywać, a to naprawdę nie jest jakaś wielka filozofia założyć maseczkę. Mam nadzieję, że rozsądne zachowanie Polaków spowoduje, że uda nam się ograniczyć wzrost zachorowań, wzrost zakażeń. To jest to, co obserwujemy na całym świecie, bo jednak ja przy całym szacunku, tak jak mówiłem do pani Justyny Sochy-Stabon, abyśmy rozmawiali na poważnie i przedstawili tę sytuację, która jest obecnie. W Wielkopolsce jesteśmy przygotowani na dalszy rozwój tej tej epidemii. W całej Polsce jesteśmy przygotowani. My wiemy o tym, że mamy dzisiaj około 300 respiratorów, gdzie są podłączone osoby z COVID-em. Natomiast Agencja Rezerw Materiałowych ma co najmniej, to zastrzegam, bo to jest znacznie więcej, ale co najmniej 1500, tutaj jest poufne, są pewne dane, 1500 respiratorów, które są, mogą służyć nam, jeżeli będzie taka potrzeba. Mam nadzieję, że jej nie będzie, no ale musimy dmuchać na zimne i tutaj będziemy starali się zapewniać i zabezpieczać Polaków. Tak jak udawało nam się to robić na wiosnę, bo ja oczywiście czytałem tę historię u pani Justyny na Facebooku, która twierdzi, że we Włoszech nie było epidemii, że ludzie, że tak naprawdę, co to się wpisuje jakby w ten główny nurt tego środowiska, że tak naprawdę te trumny, które widzieliśmy przecież w telewizji na całym świecie, które wyjeżdżały z Mediolanu, z Bergamo, to tak naprawdę były ofiary szczepień. No naprawdę to
dobrze. Wróćmy do maseczek, bo nam to tematów, to jest tak szeroki temat, że rzeczywiście bez pewnej dyscypliny tego się nie uda. Pani Justyno, pani prawo do opinii na temat tego, dlaczego nie chcecie nosić maseczek, bo pani też przecież była na tym proteście.
Panie redaktorze, powiem więcej. Jestem jedną z głównych organizatorek, inicjatorek 50 protestów, które tego dnia odbyły się w całej Polsce.
W całej Polsce, to prawda.
Po pierwsze, to nie były protesty antymaseczkowe, tylko Marsz o Wolność. 24 października odbędzie się on w wielu krajach na świecie.
No tak, ale takim atrybutem było to, że nie mieliście maseczki.
To jest pewien symbol, jeśli chcecie te maseczki, bo również nie możemy uzyskać, żądamy od ministra zdrowia i reprezentantów polskiego rządu przedstawienia dowodów naukowych, że to jest korzystne i że zapobiega infekcjom wirusowym. Natomiast nawiążmy też do listu otwartego profesora Ryszarda Rutkowskiego, gdzie wymieniam wspomnianych 30 profesorów i pytam, dlaczego minister Niedzielski tych doradców nie zaprosi i nie zapyta na przykład ich o opinię, jak leczyć COVID-19, żeby ludzie nie umierali. Proszę.
Dobrze,
nikt nie neguje. Panie redaktorze, podkreślam, ani ja, ani to środowisko nie neguje istnienia wirusa. To jest coś, co jest wciskane nam, żeby nas przedstawić jako antynaukowych, tak się, jak to się mówi, szurów w oczach opinii publicznej. To jest nieprawda. I teraz mam pytanie zarówno do pana posła i polskiego rządu. Czy wezmą odpowiedzialność i na sumienie śmierć niewinnych ludzi, którzy umrą, dlatego że nikt nie przyjmie ich do szpitali, czekających, które czekają na lekko chorych na COVID. Zawały, zatory, udary mózgowe, wypadki, ostry brzuch, zapalenie wyrostka, trzustki, pęcherzyka żółciowego. Czyli stany, gdzie tylko pilna operacja ratuje życie. I jeszcze na przykład
w pilnych dobrze.
To będą prawdziwe ofiary tego lockdownu, kwarantanny, izolacji, tych obostrzeń, które są wprowadzane w związku z COVID-19. Kto za to weźmie odpowiedzialność?
To ja się w takim razie nie odzywam i bardzo proszę, panie pośle, bo to jest pan kolejny wywołany do tablicy.
Pilne sprawy są realizowane, natomiast faktycznie niektóre zabiegi planowane są przesuwane i tutaj także w środowisku pani Justyny wielokrotnie słyszeliśmy, że tak na dobrą sprawę to przez to, że nie ma operacji planowanych, to nawet liczba osób, które zmarły w Polsce przez ostatnie pół roku jest niższa niż statystycznie w latach poprzednich. No, to są, po prostu lubicie różne teorie spiskowe. Mnie trudne jest do niektórych z nich się w ogóle odnosić. Ja myślę, że każdy z nas widzi, co się dzieje dookoła. Oczywiście służba zdrowia funkcjonuje z większym trudem ze względu na stan epidemii, ale tutaj olbrzymi szacunek i uznanie należy się lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim pracownikom Polskiej Służby Zdrowia, którzy są na pierwszej linii frontu z tym zagrożeniem i oni w przeciwieństwie do pani w dużej mierze widzieli
te osoby,
które, ale jeżeli pozwoli pani, bo ja pani nie przerywałem, pani już po raz kolejny próbuje, to oni widzą naocznie to, co się dzieje w takich sytuacjach, jak to wygląda. Na szczęście nie było u nas takich dantejskich scen jak we Włoszech czy w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, gdzie niestety trzeba było wybierać osoby, które można podłączyć pod respirator. Te kwestie zarówno medyczne, jak i gospodarcze są zdecydowanie lepsze u nas, ale chcę powiedzieć, jakby kończąc, to zgadzamy się, bo staram się usilnie znaleźć jakiś wspólny mianownik tej rozmowy. Zgadzamy się z tym, że powinniśmy zrobić wszystko, aby uniknąć drugiego lockdownu, do którego zachęcają niektóre parlamentarne siły opozycyjne, ale żeby to udało nam się zrobić, to bardzo proszę o odpowiedzialność, abyśmy te drobne uciążliwości, jakim jest chociażby noszenie maseczki, przezwyciężyli i abyśmy to realizowali.
To ja teraz na chwilę się wyłączę, proszę Państwa. Chciałbym zapytać o ten gwałtowny wzrost liczby ujawnionych przypadków zakażenia w ostatnich dniach, zwiększenie raptowne zajęcia respiratorów, także takie codzienne historie, które dziś choćby dwa przypadki nauczycieli, 31-letniego nauczyciela Zawiercia i 44-letniej pedagog z Osieka nad Wisłą, którzy no, zmarli, nie mieli chorób współistniejących. To się wszystko w bardzo krótkim czasie potoczyło. Czy to jest nadal to, o czym mówi Justyna Socha, czyli ten sezon grypowy, czy jednak ten gwałtowny pik, tak gwałtowny, że jak się patrzy na tą medianę, no to mamy wystrzelone w górę w niemożliwy sposób. No to jest prawie pionowa kreska. Czy to jednak jest dowód na to, że koronawirus jest bardzo, bardzo groźny dla społeczeństwa? No powracam do tego pytania. Pani Justyno, bardzo proszę.
Przede wszystkim to jest kwestia, którą właśnie powinna być omówiona z ekspertami, czyli kwestia też wiarygodności testów PCR kwestionowanych chociażby przez polskich profesorów biologów, profesor Kornelia Polak i profesor Andrzej Zieliński. Kwestia też tego, że wzrasta ilość wykonanych testów i zawsze na podobnym poziomie jest liczba pozytywnych testów.
No tak, ale te respiratory, które nagle zaczęły być towarem no, głębokiego obłożenia?
Panie redaktorze, i tu też trzeba zapytać profesorów o metody leczenia. Ja jestem w kontakcie z naukowcami włoskimi, którzy kwestionują używanie respiratorów. Uważają, że one wręcz prowadzą do śmierci, że są inne metody leczenia ostrych przypadków, ciężkich przypadków COVID, że właśnie te dramatyczne statystyki zgonów we Włoszech wynikają ze złej terapii zalecanej przez Światową Organizację Zdrowia.
No tak, ale ja sam znam przypadek księdza, który odmówił przyjęcia respiratora, przekazał go komuś innemu i zmarł chwilę potem.
Trudno mi się odnosić, jeśli nie jestem lekarzem, jeśli nie znam szczegółów tej.
Nie, po prostu skojarzyło mi się to tak na zasadzie takiego dziennikarskiego poszperania w pamięci.
Ja słyszałam od naukowców włoskich ostre słowa, że respiratory wręcz mogą palić i rozrywać płuca osoby z COVID-19, że to nie jest metoda leczenia, ale niech o tym rozmawiają z ministrem zdrowia, profesorowie, lekarze, o których mówiłam.
Czyli wy się domagacie po prostu debaty, dopuszczenia do debaty, tak?
W publicznym. Debaty uznania stanowiska ekspertów krytycznych wobec dotychczasowej polityki ministra zdrowia w tej kwestii. Uczciwej też debaty publicznej, a nie wprowadzania sprawy do antymaseczkowców, czy kogoś, kto nie wierzy w koronawirusa. Nie o to chodzi. Przeczytajmy właśnie tą deklarację z Wellington, gdzie jest mowa o stworzeniu odporności zbiorowiskowej i chronieniu grup ryzyka po prostu, czyli odpowiedniej polityki tu informacyjnej, przede wszystkim nie obowiązkom i karą grzywną mandatą, tylko zaleceniom, co na przykład robiła Szwecja.
To w takim razie poseł Marcin Porzucek, te statystyki ostatnich dni.
Ja jestem zawsze zwolennicą debaty, ja mimo, że jestem zdecydowanym zwolennikiem szczepień obowiązkowych.
To pan by dopuścił w takim razie.
Ale jeżeli to będę tak, bo chciałem się odnieść do pani Justyny, która poprzedniej kadencji była u nas w parlamencie i także dzięki mojemu głosowi, bo ja obiecałem w 2015 roku zwołanie wyborcom, że niezależnie od tego, czy będę się zgadzał, czy nie zgadzał z projektami obywatelskimi, to uważam, że nie można ich wyrzucać do śmieci, jak było to za czasów Platformy i PSL-u, tylko trzeba dopuścić do debaty w parlamencie i dopuściliśmy. No pani miała okazję przez bardzo długi czas prezentować swoje uwagi, była dyskusja bardzo szeroka. Skończyła się tak, że niebawem były wybory parlamentarne i mówiąc bardzo delikatnie, nie znalazła pani uznania liczby takiej wyborców, która pozwoliłaby pani znaleźć miejsce.
No ale panie myślę, to nie są chyba kwestie podlegające pod głosowanie.
Natomiast chciałem powiedzieć tak, no oczywiście mamy ten pik, on wynika z tego, że to w ogóle zaczyna się sezon, który mamy połowę października niemal, więc ta sytuacja można się było spodziewać. Po drugie, no nie mamy lockdownu, no dlaczego udało nam się powstrzymać to w pewnym momencie na przełomie czerwca i lipca? No dlatego, że był lockdown, bo dzieci nie chodziły do szkół, wiele firm było zamkniętych. No moglibyśmy to powtórzyć i pewnie mielibyśmy sukces na niwie ograniczenia znacznego liczby zakażonych, ale tak jak powiedziałem i mogę podkreślić to raz jeszcze, zrobimy wszystko, aby lockdownu
nie było. Ale to może wychodzi w takim razie na to, żeście mieli rację w takim razie, w sposobie, w jaki robili to.
Znaczy, nie no, w Szwecji mamy wyniki niezbyt zachęcające, a przede wszystkim, no jeżeli ktoś może powiedzieć, no słyszałem także takie głosy, ja myślę, że pani Justyna się z nim nie identyfikuje, ale to było tam część waszego środowiska, że no cóż, no umarli ci, którzy byli starsi i pewnie mieli choroby spóźnione, no to potem mieliśmy plagę po prostu śmierci osób starszych w domach opieki, osób, które żyły samotnie, bo tam jest taka pewna kultura funkcjonowania, że mało kto mieszka, w ogóle interesuje się osobami starszymi po 60 czy 70 roku życia i tam faktycznie oni umierali w tysiącach osób, mimo że to jest znacznie mniejszy niż u nas. No i jeżeli ktoś powie, no czy chcemy wyceniać śmierć na jakieś, nie wiem, tysiące czy setki tysięcy złotych, no to ja powiem nie, no zrobimy wszystko naprawdę racjonalnie, ale zrobimy wszystko, aby ratować każde życie. Nie zgadzamy się na drugi lockdown, bo na to nie stać naszej gospodarki, co tak jak powiedziałem, w konsekwencji by uderzało także w służbę zdrowia i wszystkie inne gałęzie życia, ale jednak na te drobne, bardzo drobne rzeczy, niedogodności, jak noszenie maseczki czy zachowanie dystansu, możemy sobie pozwolić i nie prowokujmy losu. Bardzo serdecznie proszę panią Justynę, aby naprawdę łaskawie zgodziła się na tą drobną niedogodność, jaką jest noszenie
Justyna maseczki. Socha, zgadza się pani na tę drobną niedogodność w imię tego, żeby nie było lockdownu?
Mam kontakt z osobami, które opowiadały o przypadkach śmierci, kiedy astmatyka wymuszała noszenie śmierci w Polsce. Tak, w Polsce. Również mam historię śmierci dwojga dzieci w Niemczech, które przymusza się osoby mimo chorób, mimo przeciwwskazań do noszenia. Jest presja społeczna, ogromna presja społeczna, żeby każdy nosił maseczkę. To jest odbieranie oddechu, to jest no de facto poduszanie się. Także nikt nie ma moralnego prawa wymuszać tego u innej osoby, poświęcania swojego życia i zdrowia w imię zdrowia kogoś innego. To jest czysty faszyzm, tak? Po prostu.
Bardzo proszę państwa o minutową dosłownie teraz wypowiedź, bo nasz czas za 2 minuty się skończy. Czy spodziewacie się gwałtownego wzrostu zachorowań, bo część takich danych sugeruje, no jeden z matematyków nawet mówi, że może być 200 tysięcy dziennie. A druga sprawa, czy nasz system to wytrzyma, jeśli do takiego czegoś by doszło? Marcin Porzucek. Tak jak powiedziałem, minutę, proszę bardzo.
Mam wielką nadzieję, tak jak już mówiłem wcześniej, że absolutna większość Polaków będzie stosować się do tych rekomendacji, które są w ramach żółtej strefy, tam gdzie także w naszym województwie, w strefach czerwonych. Mamy świadomość tego, że ta liczba osób zakażonych może rosnąć. Robimy wszystko i to robiliśmy przez ostatnie miesiące, aby zabezpieczyć służbę zdrowia pod względem respiratorów, pod względem leków, które wspomagają leczenie koronawirusa i szeregu innych elementów. Natomiast żadna służba zdrowia, żadna policja, żaden polityk nie jest w stanie
zadekretować
rzeczy, jeżeli społeczeństwo, a przynajmniej jego absolutna większość, nie będzie stosowała się do pewnych rzeczy dla wspólnego dobra.
Ja Justyna, słucha, wiele, nasz... ostatnie zdanie, panie pośle.
Znam bardzo wiele osób, które w kwietniu, marcu kontestowały koronawirusa. Dzisiaj są pierwsze, aby nosić maseczki i stosować
Justyna,
się
Socha. Bardzo proszę panią Justynę.
Ja pozwolę sobie zacytować
40 sekund, nie więcej.
Pawła Basiukiewicza, lockdown zabija, uderzający i pełzający. Nakazowa izolacja i kwarantanna zabija. Naród jest wtrącany w stan wojenny. Proponuję wszystkim decydentom zapoznać się z deklaracją z Great Barrington i jeszcze raz żądam od pana posła, żeby wysłał na adres państwa redakcji listę publikacji, tytułów, nazwiskami autorów.
Stawiam kropkę, nasz czas dobiegł końca. Justyna Socha, Konfederacja, poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość, goście wieczornej debaty przy gorącym stole. Kłaniam się państwu nisko. Spokojnego wieczoru.
Zdrowia życzę.
Zdrowia życzę wszystkim.